Dzień dobry Państwu, Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Gościem w studio fintech.pl jest pan dr Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa oraz jeden z założycieli Fintech Poland. Dzień dobry.
Witam serdecznie, cześć.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o w zasadzie fintechach, ale nie tylko. Zanim przejdziemy do pytań bardziej szczegółowych, zadam pytanie osobiste. Skąd się wziąłeś w fintechach?
No, to jest dobre pytanie. Ja od samego początku mojej działalności zawodowej pracowałem z instytucjami finansowymi albo ze startupami, bo też miałem w życiu szansę budować mój startup. Pracowałem w Związku Banków Polskich, gdzie...
Co się stało z tym startupem?
Co się stało ze startupem? Startup funkcjonuje, nazywa się Ewenea.pl i byłem, do zeszłego roku byłem właścicielem, współwłaścicielem tego startupu.
Okay.
Już nie jestem.
To jest taka wiadomość interesująca. Wspomniałeś, że pracowałeś w Związku Banków Polskich.
Tak, w Związku Banków Polskich pracowałem w takim zespole, który zajmował się i wciąż się zajmuje usługami płatniczymi, bankowością elektroniczną, także bezpieczeństwem banków. I tam miałem szansę pracować już wtedy z fintechami na samym początku mojej pracy w 2004 roku, bo działałem i współzakładałem Forum Technologii Bankowych. To takie ciało, które zrzesza firmy technologiczne, które tworzą i sprzedają technologię bankom, czyli można powiedzieć dzisiejszym językiem, że w pewnym sensie fintechy. Także w ramach Związku Banków Polskich od lat funkcjonuje Rada Bankowości Elektronicznej, czyli takie ciało, które pomagało bankom dokonać takiej pierwszej transformacji cyfrowej, kiedy tworzyła się bankowość internetowa.
To zamierzchłe czasy chyba, tak?
No, zamierzchłe czasy już chyba zamierzchły, tak.
Dekady?
To był rok 2004 z tego, co
2004,
pamiętam.
O ludzie. To zamierzchłe czasy.
No, ale także...
Zdaję sobie sprawę z tego, że to było 16 lat temu.
No, czas płynie nieubłaganie. Dużo się rzeczy wydarzyło w międzyczasie.
A skąd pamiętam, pomysł na Fintech Poland?
No, pomysł na Fintech Poland właśnie polegał na tym, że ja zawsze byłem gdzieś tam na skrzyżowaniu dwóch różnych światów, bo z jednej strony pracowałem z bankami, tam pomagałem bankom wdrażać nowe technologie, ale także nowe rozwiązania. Pamiętam, jak wdrażaliśmy system SEPA. To był gigantyczny projekt.
Co to jest system SEPA? Nasi użytkownicy chętnie się tego dowiedzą.
Single Euro Payments Area, czyli pewien koncept, który pojawił się no też już wiele lat temu, a miał na celu stworzenie jednolitej infrastruktury płatniczej w Unii Europejskiej, nie tylko w strefie euro, ale denominowanej w euro, tak aby płatności działały szybko. Kiedyś przelew trwał kilka dni, a dzisiaj trwa kilka minut nawet.
To zależy, kto robi przelew, nie?
To zależy, kto robi przelew. Natomiast Polska tutaj była już od samego początku bardzo dobrze sfintechowana, a to dlatego, że KIR był i ciągle jest bardzo nowoczesną instytucją, Krajowa Izba Rozliczeniowa, nowoczesną instytucją, która stworzyła infrastrukturę dla nas w Polsce do przelewów o wiele bardziej innowacyjną, o wiele bardziej progresywną niż miało to miejsce jeszcze do niedawna w większości państw Europy Zachodniej. Ja bym nawet postawił taką tezę, że system Elixir stał się jednym z fundamentów szybkiego rozwoju fintechu w Polsce, szczególnie w obszarze płatności. Dzięki temu powstały Pay by Linki, i dzięki temu można było stworzyć nowoczesny sektor płatności internetowej.
System Elixir to jest system, który w zasadzie służy do dokonywania przelewów między bankami. Więc jeżeli Państwo się zastanawiają, co to jest KIR, to w zasadzie nie muszą Państwo specjalnie szukać odpowiedzi. Wystarczy, że powiemy, że jeśli dostają Państwo pensję na rachunek bankowy, to prawdopodobnie KIR maczał w tym palce.
KIR maczał swoje palce i to dobrze, bo szybko przelew trafił na rachunek. Poza tym
warto o tym pamiętać, że fakt, że dokonujemy przelewu, czy tam zlecamy przelew dzisiaj po południu, a środki są na koncie w innym banku następnego dnia przed południem, to nie jest, to w Polsce jest standard, ale to nie jest standard na świecie. W niektórych krajach, również Unii Europejskiej, jak ktoś zrobi przelew w poniedziałek, to środki na koncie są na przykład w czwartek. I tak żyją ludzie w Europie. Żyją jakoś, to prawda.
Jakoś jeszcze żyją, natomiast my chcemy żyć szybciej i nowocześniej i to nam się udaje, bo w Związku Banków też udało się stworzyć taką inicjatywę, za którą ja byłem odpowiedzialny, jaką jest Polish API, czyli interfejs, jednolity interfejs, który pozwala na to, aby fintechy mogły się zintegrować z bankami, podłączyć pod
open
banki
banking.
W ramach Kolejne open bankingu. Polish API jest wciąż czymś nowym, co wymaga wielu optymalizacji, ale jest, ale mamy krajowy standard, który możemy rozwijać i udoskonalać. Nie wszyscy to mają. Nie wszyscy to mają.
Dobrze, to mówiąc wiele optymalizacji, to jest ukryty przekaz, tak? Czy nie?
Nie, to jest początek drogi, która, biorąc pod uwagę zaawansowanie innych sektorów bankowych, i tak wygląda bardzo, bardzo obiecująco w mojej opinii. Ale ja także...
Nie jest najgorzej. Cieszmy się z tego, że mamy wypracowany standard i będzie jego jakość podnoszona z czasem. No i w sumie z tego należy się cieszyć. Ale kończąc ten wątek zamierzchłej przeszłości, ty jako założyciel fundacji Fintech Poland na pewno możesz zdradzić mi plan, jaki macie na najbliższe lata.
Fintech Poland to przede wszystkim fintank. I w 2016 roku, kiedy tworzyliśmy fundację, chcieliśmy stworzyć pewnego rodzaju platformę wiedzy, która pozwoli lepiej zrozumieć ten czas transformacji w sektorze finansowym. Obserwowaliśmy, jak dynamiczne zmiany zachodzą w innych krajach świata w obszarze właśnie fintechu. Widzieliśmy, że tworzą się dedykowane organizacje, które tylko się zajmują innowacją finansową i które chcą zrozumieć, na czym to polega, jakie to będzie miało konsekwencje nie tylko dla pojedynczej instytucji finansowej, nie tylko dla całych sektorów finansowych, ale także dla państw. I okazało się, że ta transformacja sektora finansowego jest wyzwaniem o charakterze takim strategicznym zupełnie. Dlatego chcieliśmy podnieść ten temat wyżej, tak aby ci, którzy podejmują kluczowe decyzje, zarówno po stronie sektora finansowego, jak i po stronie państwa, rozumieli wagę tego przełomu, w którym jesteśmy. I stąd wziął się pomysł na stworzenie Fintech Poland, bo współzałożycielem poza mną jest Piotr Brywiński i razem podjęliśmy się pierwszego projektu, jakim był raport Fintech w Polsce, bariery i szanse rozwoju, który został zaprezentowany w 2017 roku. No i ten raport był chyba jednym z pierwszych opracowań, które w sposób dość precyzyjny pokazało, gdzie jesteśmy w Polsce, jeśli chodzi o fintech, innowacje finansowe, ale też jakie mamy kluczowe bariery. I ten raport został dostrzeżony przez organ nadzoru finansowego i można powiedzieć, że wtedy zaczęły się pierwsze działania i powstała grupa robocza w KNF, która zajęła się barierami w obszarze innowacji finansowej. Po jakimś czasie powstał dedykowany departament fintech i to był sygnał,
ale
że państwo...
Jak spojrzymy na to właśnie historycznie, to rzeczywiście ten przełom 2015-2016, to pojęcie fintech zaczęło się w ogóle wykluwać. Tak. Mamy rok już 2020 i spójrzmy, ile pracy zostało wykonane. Mamy raporty, mamy departament, to jest krótki okres czasu, bo to są raptem 4-5 lat. Mamy departament fintech, mamy w zasadzie wytworzony ekosystem, i chyba można śmiało powiedzieć, że też całkiem niezłych ekspertów rynkowych, którzy są w stanie dostarczyć jakąś wiedzę, informację. To jest niebywałe, że to się udało zrobić w zasadzie w krótkim czasie, więc jakbyśmy mieli oceniać tę branżę z punktu widzenia jak siedzimy w środku, to widzimy wiele rzeczy, które wymagałyby poprawy. Widzimy te bariery, widzimy jakąś tam niemoc twórczą albo zniechęcenie. Ale jak spojrzymy na to z zewnątrz, zrobimy te trzy kroki do tyłu, to wow.
Tak, zaledwie 3-4 lata. A myślę, że nawet te dwa ostatnie lata były decydujące. Dokonał się progres niesamowity, taki w zakresie świadomości. na poziomie rynku, na poziomie banków. Właściwie większość dużych instytucji ma swoje programy fintechowe, akceleracyjne, innowacyjne, które mają na celu coś. Każdy bank ma swoją strategię, ale w żadnym dużym banku ten temat nie jest ignorowany.
Mamy na rynku... to są ważne działy, ważny obszar działalności banków.
Tak,
to
mamy
widać,
na rynku chociaż... mnóstwo małych podmiotów. My publikujemy corocznie mapę polskiego fintechu. W zeszłym roku udało się zidentyfikować około 200 czy startupów, czy projektów fintechowych, które w Polsce są realizowane. Pewnie w tym roku będzie ich dużo, dużo, dużo więcej. Stworzyło się całe środowisko, cały ekosystem, meetupy, spotkania, konferencje. Co prawda brakuje nam w Warszawie takiej wiodącej konferencji, ale w innych miastach konferencje fintechowe się
zrobimy.
Rozwijają. Więc i chociaż uważam, że ciągle jesteśmy na początku drogi w zakresie transformacji sektora finansowego, no to udało nam się dokonać dużo, ale wciąż nie możemy też ignorować tego, co się dzieje na świecie. Bo ja odnoszę wrażenie, że świat, a przynajmniej niektóre ośrodki pędzą dużo, dużo szybciej niż my. Dużo szybciej udało im się osiągnąć to, co my, albo nas już dawno
przegoniły. No dobra,
przegoniły.
Przykład, który rynek?
No oczywiście nie możemy tutaj mówić o takich oczywistych przykładach, jak
Wielka Brytania,
no bo to jest kolebka sektora finansowego i największe centrum finansowe.
Ale ciężko jest konkurować z kimś, kto ma biliony funtów.
Dokładnie, ale kiedy obserwuję na przykład taki rynek jak holenderski, który się w obszarze innowacji finansowej bardzo fajnie rozwija i mimo ograniczonego zaangażowania państwa, rynek jest bardzo, bardzo prężny. Nawet jeśli popatrzymy na Niemcy, gdzie dzięki pewnej konsekwencji, przy zachowaniu pewnej konserwatywnej postawy udaje im się budować, może nie spektakularnie, ale konsekwentnie, nowe biznesy, które mają ambicje globalne.
Trochę jak z dieslem, tak bym to mówił.
Prawda?
Trochę jak z dieslem. Słuchaj.
To nam brakuje. Nam brakuje przede wszystkim, w mojej opinii, takiego pierwiastka myślenia strategicznego, myślenia globalnego. Cały czas staramy się stworzyć coś na polski rynek, coś lokalnego. Jak to wypali, to może pójdziemy dalej.
Wiesz, z czego to wynika? Z tego, że jeszcze nie udało się w Polsce stworzyć produktu, który by miał globalny zasięg.
No z czego to wynika?
Widzisz, jak masz te koalicje, powiedziałbym quasi fintechową, największych firm motoryzacyjnych w Niemczech, które zajmują się, to jest Freenow, tak? Które dostarczają te usługi w zakresie elektromobilności na całą Europę, no to raz, zainwestowali w to miliard euro, dwa, troszeczkę wyszli na gotowe, trzy, oni mają kulturę i doświadczenie wychodzenia na rynki zagraniczne, no bo robi to BMW i Mercedes. Więc to nie jest jakiś dla nich
absolutnie
nie do wyobrażenia, absolutnie, że coś takiego może być.
Absolutnie. Nie mamy kultury ekspansji.
W Polsce komuś powiesz, słuchajcie, zróbmy ten produkt na całą Europę, to nawet nie wiesz, od kogo się tego nauczyć w Polsce.
Nie uczestniczyliśmy w wielkich podbojach geograficznych, nie tworzyliśmy kilkaset lat temu korporacji transnarodowych, jak robili to na przykład Holendrzy, kampania wschodnioindyjska i oni to mają we krwi. My musimy się dopiero tego nauczyć.
No tak.
Ale
no,
dzisiaj wszystko jest możliwe.
No masz rację, no, u nas były rokosze, a tam były agresje zewnętrzne. Ale dobra, zostawiając ten temat, pierwek strategiczny to tutaj jest chyba jedna z kluczowych rzeczy, o których w zasadzie powinno się mówić dużo i chyba nawet trzeba zorganizować jakieś warsztaty w tym temacie, jak to zrobić, żeby ten pierwiastek u nas zaszczepić. Ale dobra, zostawiamy to. Wyobrażasz sobie płatności dłonią?
No ja sobie w ogóle wyobrażam płatności bez używania jakichkolwiek części ciała. Ja sobie wyobrażam płatność myślą.
Płatność myślą.
Tak,
czy
przecież
najważniejsza
jest wola, twoja wola, że chcesz dokonać pewnego transferu wartości. czy w celu zasygnalizowania tej woli wyciągasz telefon, czy rękę, czy mrugasz okiem, czy robisz cokolwiek innego. Tak. To wszystko jest wtórne. Jeśli technologia pozwoli na to, żebyśmy weszli do sklepu, wzięli towar i wyszli z niego, a płatność dokona się poprzez ten właśnie czyn, to to będzie wystarczające. My nie chcemy płacić, my chcemy kupować, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo bliska przyszłość, kiedy tak się stanie i nie powinniśmy od tego uciekać.
Ech, tylko wtedy nie będzie gotówki już, jak to się stanie, albo będzie. Polska Bezgotówkowa Fundacja wspólnie z panem prezesem Groszkiem niedawno opublikowała bardzo ciekawy artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie poruszyłeś temat dotyczący przyszłej roli gotówki. Co chyba warto podkreślić, płynie z tego artykułu wniosek, że gotówki absolutnie nie zamierzacie likwidować. Przynajmniej myślą na razie. I nasi czytelnicy chętnie... Pewne rzeczy należałoby usystematyzować, bo przechodzenie z gospodarki gotówkowej na bezgotówkową to nie jest szok, który można zrealizować 2 lata. To jest proces. I wy na pewno macie jakiś pomysł, jak to powinno się etapami odbywać, na co zwracać uwagę i kiedy należałoby tej gotówki bronić. Więc teraz ciebie postawię w trudnej sytuacji. Kiedy gotówki należy bronić?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo tak jak powiedziałeś, wszyscy jesteśmy świadomi tego, że płatności bezgotówkowe za chwilę będą dominować, a pewnie za kolejne kilka lat zmarginalizują gotówkę do jakiegoś tam stanu, który będzie niedominujący.
Na podstawie gry rynkowej.
Na podstawie gry rynkowej, doświadczenia użytkownika, różnych innych korzyści, które wiążą się z obrotem bezgotówkowym. No, mamy takie kraje na świecie, które już są bliskie takiego stanu, na przykład Szwecja. Natomiast jednocześnie zdaje się, że nie ma takiego państwa na świecie, już na pewno nie ma państwa w Europie, które ma pomysł, jak w ogóle pozbyć się gotówki. I chyba nawet te państwa, które doszły do takiego poziomu, my to nazywamy gospodarka niskogotówkowa, chyba tą ochotę na totalne wycofanie gotówki straciły. Gotówka jednak dzisiaj, także w kontekście geopolitycznym, w którym żyjemy, który jest bardzo niepewny, może być pewnym asetem, może być pewnym wentylem bezpieczeństwa na okoliczność konfliktu zbrojnego, na okoliczność takiego niekonwencjonalnego konfliktu, gdzie nagle wyłączony zostanie prąd.
Na skutek braku prądu.
Różne się rzeczy mogą zadziać i wydaje się, że przyjdzie taki moment, kiedy państwo będzie musiało przygotować plan na okoliczność funkcjonowania w środowisku niskogotówkowym. No bo będzie taki moment, kiedy gotówka to będzie 90%, bezgotówka 90%, gotówka 10% i musi być jakiś plan zachowania ciągłości państwa na okoliczność braku gotówki. To jest po prostu pewne wyzwanie, przed którymi będą stawały albo już stają, bo takie plany już są pewnie przygotowywane w bardziej zaawansowanych krajach przez banki centralne, aby stworzyć plan właśnie taki awaryjny albo plan zupełnie wycofywania gotówki. Albo na przykład plan, który wiąże się z potrzebą zagwarantowania dostępu do gotówki dla tych grup społecznych, które są finansowo wykluczone albo które najzwyczajniej w świecie nie akceptują bez gotówki. Tutaj też nie może dojść do żadnych rozwiązań siłowych. Jeśli ktoś nie chce korzystać z płatności bezgotówkowych, raczej nie powinno się go do tego zmuszać. I teza, którą i pogląd, który jakby wyznajemy, jest taki, że powinna istnieć równowaga w dostępie do gotówki czy bezgotówki, w sensie możliwości wyboru. Jeśli idę do sklepu, to mam prawo wyboru, czy chcę płacić gotówką, czy w sposób bezgotówkowy. I od tego trzeba zacząć. Jeśli do tego etapu dojdziemy, wtedy można zastanawiać się, co dalej. No ale dobra, wciąż jeszcze nam dalej.
Rozważmy to w tę stronę. Klient powinien mieć wybór, użytkownik, póki pieniądze są gotówkowe w Polsce, legalne i są środkiem płatniczym, to chyba nie ma wątpliwości, że w każdym sklepie, gdzie jest sprzedaż, powinien móc zapłacić gotówką.
Nie ma wątpliwości, ale też warto zauważyć, że na przykład w niektórych miastach w Stanach Zjednoczonych, San Francisco, ostatnio w Nowym Jorku, wprowadzono regulację, która nakazuje sklepom akceptowanie gotówki i bez gotówki, znaczy akceptowanie także gotówki, bo coraz więcej sklepów wycofywało się
z płatności. Ale tam też inne powody były, tak bym to ujął, dlaczego się wycofywały na przykład, bo sklepu, który nie ma gotówki, nie okradniesz. To też na to bym zwracał uwagę, więc wszystko ma swoją przyczynę i skutek, ale faktycznie pojawiają się takie zapisy, że Amerykanin ma prawo zapłacić w każdym sklepie dolarem wyemitowanym przez amerykański bank centralny, więc tak, Fed oczywiście. Więc tak powinno być. Ale wspomniałeś o tym, że powinien mieć wybór. Czy powinien być obowiązek dostarczenia klientowi możliwości zapłaty w sposób bezgotówkowy?
No nad tym warto się zastanawiać, bo to może być, oczywiście proces zapewnienia tej równowagi może być zrealizowany w sposób rynkowy, co zapewne zajmie wiele lat, ale z drugiej strony może być zrealizowany w sposób regulacyjny.
A jest taka potrzeba regulacyjna?
Gdzie niektóre sektory zostaną jakby zachęcone regulacyjnie, aby to się stało. Aktualnie w mojej opinii rynek rozwija się dynamicznie i bez takiej regulacji udaje się osiągać dobre wyniki, bo sama Polska Bezgotówkowa sfinansowała w ciągu 2 lat swojej działalności 250 tysięcy terminali.
Tak, niebywałe.
250 000 terminali, czy 1/3 terminali, które są w Polsce, zostały sfinansowane przez Polskę Bezgotówkową.
To jest niebywałe osiągnięcie. I to jest rzecz, którą się można chwalić na świecie, bo to jest naprawdę niebywały program.
Można się chwalić i się chwalimy. Jeździmy do różnych miejsc na świecie i pokazujemy, inspirujemy.
Sobie gadają na konferencjach. No my byśmy chcieli, żeby więcej ludzi płaciło kartą, żeby tych terminali było więcej. Jak to zrobić? Wtedy wy przychodzicie i mówicie, no trzeba je rozdać za darmo, tak? W zasadzie praktycznie za darmo. I oni, wow, nie wpadliśmy na to. Bo to się nie mieści w głowie, że można coś takiego zrobić. Jak się duchy
zastanowią. No to jest bardzo niekonwencjonalne podejście. To jest w dużej mierze inwestycja sektora prywatnego w budowę infrastruktury, ale popatrzmy per analogia do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, do budowy infrastruktury związanej z przesyłem energii elektrycznej. To też jest część infrastruktury, która napędza gospodarkę. Pytanie, czy powinien istnieć obowiązek regulacyjny ze względów fiskalnych? Być może tak.
Czyli walka z szarą strefą.
Walka z szarą strefą. Oczywiście, jeśli chcemy faktycznie zagwarantować każdemu obywatelowi taką możliwość, aby mógł dokonywać w każdym sklepie płatności bezgotówkową, to taka regulacja byłaby wskazana. Dzisiaj taka regulacja dla przedsiębiorcy nie byłaby problemem, bo po pierwsze może otrzymać taki terminal za darmo, a po drugie rzeczywistość dzisiaj, a 2 czy 3 lata temu jest zupełnie inna. Także świadomości klientów. Presja konsumencka jest olbrzymia i faktycznie te punkty usługowo-handlowe, które nie akceptują kart, cierpią z tego powodu albo cierpią i nie są tego świadome. Po prostu mają mniejsze obroty albo klienci omijają te punkty usługowo-handlowe.
Tak, ja jestem w stanie uwierzyć w to, że klienci omijają takie punkty, bo ja omijam takie punkty, jak nie mam gotówki. Nie zrobię tych drobnych zakupów. Nawet na większe nie chce mi się jechać, jeżeli nie ma płatności kartą. A ostatnio jak byłem w Brukseli, to chciałem wyjść do utytułowanego pubu. Nie pamiętam nazwy, a nawet jakbym pamiętał, to bym Państwu nie powiedział. Bo nie można tam było zapłacić gotówką, było cash only. W sensie kartą nie można było zapłacić. Przepraszam, wycofuję to, co powiedziałem. Było tylko cash only. Nawet nie wszedłem do środka. Nawet nie wszedłem. Więc urazili w ten sposób, myślę, że konsumenta wartościowego, ale nie dla nich.
Stracili klienta po prostu.
Stracili, no nie jednego, tak bym powiedział. I to nie raz, jak znam życie. Nie będziemy rozmawiać o barierach do rozwoju fintechu, bo to w zasadzie Tu można zadać już teraz chyba tylko naiwne pytania. To zostało zmapowane, opisane, wszystko jest jasne i wiadome i nie jest to temat naszego podcastu. Zadam jedno proste pytanie na koniec. Jak sobie radzą fintechy w Polsce? I teraz w zasadzie dwa zdania.
Ja myślę, że fintechy w Polsce dobrze sobie radzą, biorąc pod uwagę złożoność naszego ekosystemu, zdominowanego tradycyjnie przez banki, które są też tradycyjnie dość innowacyjne. Szczęśliwie fintechom udało się wytworzyć pewną kulturę, fintechom i bankom udało się wytworzyć kulturę współpracy, bo jeśli popatrzymy na mapę polskiego fintechu, to bardzo wiele instytucji i tych bankowych, i tych niebankowych kooperuje ze sobą. Jakby tutaj to jest siła naszego sektora innowacji finansowych. I to jest na pewno wartość. To, co się nie udaje polskim fintechom, to budowanie skali, budowanie produktów o charakterze paneuropejskim czy globalnym. A co się nie udaje bankom w obszarze fintech, to w mojej opinii znowu nie udaje się zbudować lekkiego, paneuropejskiego takiego challenger banku. Bo polskie banki są innowacyjne i chwalimy się tym, z chęcią z nich korzystamy, ale powstaje zupełnie nowa klasa challenger banków, które bardzo dobrze sobie radzą nie tylko w Europie, ale i w Polsce, zagranicznych banków, które zdobywają klientów bardzo szybko, szczególnie tych młodych. I obawiam się, że polskie banki jeszcze nie znalazły odpowiedzi na ten fenomen, który ma charakter paneuropejski, a nawet globalny. I to może być duże zagrożenie dla polskich banków w długim okresie, jeśli same nie wytworzą podobnych konceptów.
Mam nadzieję, że bankowcy słyszeli, że muszą wytworzyć takie koncepty. Dziękuję bardzo, Pawle, za to, że udzieliłeś odpowiedzi na moje trudne pytania. Gościem w studiu fintech.pl był pan dr Paweł Widawski. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak i zachęcam do kolejnego odcinka, który już niebawem będzie dostępny na naszej stronie. Oczywiście również na Spotify.
Wielkie dzięki.